Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Taxation the People's Business Andref w EU UWA. Melona, opublikowana w 1924 roku, jest esejem o polityce fiskalnej, napisanym przez amerykańskiego sekretarza skarbu w okresie administracji Hardinga i Coolidgea. Nie jest to neutralny podręcznik ekonomii ani historia podatków. To rzeczowa obrona programu obniżania stawek podatku dochodowego po I wojnie światowej, połączona z próbą wyjaśnienia, jak system podatkowy wpływa na decyzje ludzi, przedsiębiorstw i inwestorów. Melon wychodzi od praktyki zarządzania finansami państwa. Uważa, że podatki powinny dostarczać państwu potrzebnych dochodów, lecz nie mogą ignorować reakcji podatników na bardzo wysokie stawki. Analizuje zwłaszcza podatki od wysokich dochodów, unikanie opodatkowania, wydatki publiczne i dług państwowy. Książka należy do klasycznych, choć wyraźnie stronniczych, tekstów amerykańskiej debaty fiskalnej lat 20. Jej wartość polega przede wszystkim na jasnym przedstawieniu argumentu, że skuteczność podatku zależy nie tylko od formalnej stawki, ale też od bodźców, które ta stawka tworzy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podatek jako narzędzie dochodów państwa, a nie kara za osiągnięcia, centralna teza Melona głosi, że celem podatków jest zebranie środków na uzasadnione funkcje państwa, a nie moralne karanie osób o wysokich dochodach. Autor przeciwstawia temu podejściu przekonanie, że samo podnoszenie krańcowych stawek dla najzamożniejszych automatycznie zwiększa wpływy do budżetu. Według niego taka intuicja pomija zachowanie podatników. Gdy opodatkowanie staje się bardzo dotkliwe, ludzie mogą ograniczać nowe przedsięwzięcia, przesuwać kapitał do mniej opodatkowanych form albo angażować zasoby w legalne sposoby zmniejszenia zobowiązań. Melon nie przedstawia zatem niskich podatków, wyłącznie jako przywileju dla bogatych. Buduje argument administracyjny i gospodarczy. Państwo powinno projektować system tak, aby rzeczywiście uzyskiwało stabilne dochody, zamiast ustanawiać stawki atrakcyjne politycznie, lecz słabe w praktyce. Ważne jest tu rozróżnienie między nominalnym ciężarem podatku a faktycznie pobranym dochodem. To rozróżnienie stało się później stałym elementem sporów o progresję podatkową. Współczesny czytelnik powinien jednak pamiętać, że Melon pisał jako twórca konkretnej polityki, a nie bezstronny obserwator. Książka przekonująco pokazuje mechanizm bodźców, lecz słabiej rozważa społeczne cele redystrybucji i konsekwencje nierówności majątkowych. Po drugie, wysokie stawki krańcowe i problem zmienionych zachęt do inwestowania. Melon szczególnie mocno krytykuje wysokie krańcowe stawki podatku dochodowego, które w Stanach Zjednoczonych wzrosły podczas I wojny światowej. Jego rozumowanie dotyczy ryzyka. Inwestycja w nową firmę, budynek, technologię lub rozwój przedsiębiorstwa nie daje pewnego zysku. Jeśli przedsięwzięcie zakończy się stratą, inwestor ponosi jej ciężar. Jeśli przyniesie sukces, znaczna część dodatkowego dochodu może zostać przejęta przez podatek. Melon uznaje, że taka asymetria osłabia gotowość do podejmowania ryzyka. W jego ujęciu problem nie ogranicza się do losu zamożnego podatnika. Mniejsza aktywność inwestycyjna może oznaczać mniej produkcji, mniej miejsc pracy i w dłuższym okresie słabszą bazę podatkową. Jest to jedna z najwcześniejszych, popularnych prezentacji argumentu podażowego w amerykańskiej polityce fiskalnej. Autor nie twierdzi, że każdy podatek hamuje gospodarkę. Twierdzi raczej, że skala obciążenia musi pozostawać w rozsądnej relacji do spodziewanego zysku i ryzyka. Ten punkt pozostaje istotny w debatach o opodatkowaniu kapitału. Nie rozstrzyga jednak samodzielnie, jaka stawka jest właściwa, ponieważ odpowiedź zależy też od jakości usług publicznych, struktury rynku oraz tego, jak państwo wykorzystuje zebrane środki. Po trzecie, unikanie podatków jako skutek konstrukcji systemu, nie tylko braku uczciwości. Istotnym elementem książki jest obserwacja, że bardzo wysokie podatki mogą zachęcać do reorganizowania dochodów i majątku w sposób ograniczający faktyczne zobowiązania. Melon omawia ten problem przede wszystkim jako rezultat wadliwie ustawionych bodźców. Nie zakłada, że wszyscy podatnicy o dużych dochodach postępują nieuczciwie. Zwraca uwagę, że przy skrajnych stawkach silnie rośnie wartość doradztwa podatkowego, zwolnień, odliczeń oraz konstrukcji prawnych pozwalających odroczyć lub zmniejszyć podatek. W efekcie system może być formalnie progresywny, ale realnie mniej wydajny i mniej równy, ponieważ osoby posiadające kapitał oraz specjalistyczną wiedzę potrafią lepiej korzystać z wyjątków. Wniosek Melona ma dwa poziomy. Po pierwsze, stawka powinna być na tyle umiarkowana, by skłaniała do ujawniania dochodu zamiast do jego ukrywania lub przekształcania. Po drugie, przepisy powinny być proste i spójne. Argument ten nie jest równoznaczny z pobłażaniem dla uchylania się od podatków. Przeciwnie, wskazuje, że skuteczne egzekwowanie wymaga konstrukcji prawa możliwej do administracji. Współcześnie można uzupełnić jego analizę o międzynarodowe przepływy kapitału, których autor nie mógł przewidzieć. Nadal aktualna pozostaje jednak zasada, że polityka podatkowa musi oceniać zachowania wywołane przez własne reguły, a nie tylko deklarowane intencje ustawodawcy. Po czwarte, obniżki podatków w programie powojennej stabilizacji finansów publicznych. Taxation the People's Business należy czytać w kontekście powojennej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Mellon pisał po okresie gwałtownego wzrostu podatków, inflacji wojennej i krótkiej, ostrej recesji z lat 1960 i nie 1960. Jego program nie sprowadzał się formalnie do jednego postulatu obniżania podatków. Łączył niższe stawki z ograniczaniem wydatków federalnych oraz spłatą długu publicznego. Taka kombinacja była dla niego warunkiem wiarygodnych finansów państwa. Obniżka podatków bez kontroli, wydatków groziłaby deficytem, natomiast oszczędności budżetowe miały stworzyć przestrzeń dla redukcji obciążeń. Ta część argumentu odróżnia Mellona od prostych zwolenników każdej redukcji podatkowej, niezależnie od stanu budżetu. Autor postrzega dług jako koszt przenoszony na przyszłych podatników i ograniczenie swobody państwa w kolejnych latach. Z tego powodu przedstawia dyscyplinę wydatkową jako element sprawiedliwości międzypokoleniowej oraz gospodarności. Zarazem jego analiza odzwierciedla warunki epoki, gdy zakres federalnych programów społecznych był dużo węższy niż obecnie. Dzisiejsze państwa realizują więcej stałych zobowiązań, więc bezpośrednie przeniesienie recepty Mellona byłoby uproszczeniem. Książka pozostaje jednak użyteczna jako przypomnienie, że debaty o stawkach trzeba prowadzić razem z debatą o wydatkach, długu i trwałości dochodów. Na koniec, sprawiedliwość podatkowa rozumiana przez zdolność płatniczą i szeroką bazę, Mellon nie odrzuca progresywnego podatku dochodowego. Przyjmuje, że osoby osiągające większe dochody mogą i powinny ponosić większą część ciężaru finansowania państwa. Spiera się jednak o granice progresji. Jego zdaniem sprawiedliwość nie polega na maksymalizowaniu obciążenia wąskiej grupy, lecz na takim rozłożeniu podatków, które odpowiada zdolności płatniczej i nie niszczy źródeł dochodu. W książce powraca myśl, że system oparty głównie na wyjątkowo wysokich daninach od niewielkiej liczby ludzi jest politycznie i fiskalnie kruchy. Gdy dochody tej grupy spadają, gdy zmienia się ich forma albo gdy kapitał przestaje być inwestowany, budżet staje się bardziej podatny na wahania. Mellon preferuje zatem szerszą i bardziej realną bazę podatkową, nawet jeśli oznacza to niższe krańcowe stawki. Jest to argument o stabilności wpływów, nie tylko o interesie osób zamożnych. Jednocześnie książka pokazuje ograniczenie jego perspektywy. Autor znacznie mniej miejsca poświęca temu, czy szeroka baza może nadmiernie obciążać gospodarstwa o niskich dochodach, zwłaszcza przez podatki pośrednie. Dla czytelnika najcenniejsze jest tu napięcie między dwiema zasadami. Podatki mają uwzględniać większą zdolność płatniczą bogatszych, ale muszą też pozostać możliwe do zapłacenia, trudne do obejścia i wystarczająco stabilne dla finansowania państwa. Podsumowując, książka Mellona będzie najbardziej wartościowa dla osób zainteresowanych historią gospodarki Stanów Zjednoczonych, polityką podatkową oraz genezą argumentów za obniżaniem krańcowych stawek podatkowych. Mogą po nią sięgnąć studenci ekonomii i finansów publicznych, analitycy, a także czytelnicy chcący zrozumieć intelektualne źródła sporów, które później powracały w debatach o podatkach w wielu krajach. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczeniu gotowego projektu dla współczesnego systemu. Warunki instytucjonalne, skala wydatków publicznych i międzynarodowy charakter kapitału są dziś inne. Tekst uczy jednak zadawania właściwych pytań, jak podatnicy reagują na stawki. Czy planowane wpływy są realne? Czy przepisy tworzą zachętę do produktywnej działalności? Czy do kosztownej optymalizacji? I czy redukcji podatków towarzyszy odpowiedzialność po stronie wydatków i długu? Na tle typowych książek o podatkach wyróżnia go autorstwo. Mellon nie był wyłącznie komentatorem, lecz sekretarzem skarbu, który bronił programu realizowanego w praktyce. Dzięki temu argumentacja jest bezpośrednia, skoncentrowana na dochodach budżetowych, inwestycjach i administracji podatkowej. Trzeba czytać ją krytycznie, ponieważ reprezentuje wyraźnie ograniczoną wizję sprawiedliwości fiskalnej i interesów gospodarczych. Mimo tego pozostaje ważnym dokumentem epoki oraz klarownym punktem odniesienia dla każdej poważnej dyskusji o granicach progresji podatkowej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Andrew Mellon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.